Otwórzmy, siostry i bracia, Ewangelię Jana, 8 rozdział. Mam nadzieję, że jeszcze taki zwyczaj panuje, że nosicie Biblię z sobą. I od wersetu 1 przeczytajmy. A Jezus udał się na Górę Oliwną i znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego i usiadłszy uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na cudzołóstwie. Postawili ją pośrodku i rzekli do niego: Nauczycielu, tę oto kobietę przyłapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować. Ty zaś co mówisz? A to mówili, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go. A Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A gdy go nie przestawali pytać, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. I znowu, schyliwszy się, pisał po ziemi. A gdy oni to usłyszeli, sumienie ich ruszyło, wychodzili jeden za drugim, poczynając od najstarszych, i pozostał Jezus sam i owa kobieta pośrodku. A Jezus, podniósłszy się i nie widząc nikogo, tylko kobietę, rzekł jej: Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? A ona odpowiedziała: Nikt, Panie. Wtedy rzekł Jezus: Ja cię nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz. Biblia nie jest księgą przedstawiającą baśniowy świat. Mówi o realiach życia. I to, co w niej czytamy, to nie są bajki, to nie są opowieści. Nawet jeśli czytamy o bardzo dziwnych rzeczach, to nie są to bajki. Nawet gdy czytamy, że oślica przemawiała, to nie jest to bajka. To jest prawda. I Biblia nie przedstawia życia jako ckliwego, słodkiego, ale bardzo często jest to brutalne zderzenie się z rzeczywistością. I może się wydawać, że ta historia jest nieco dla nas, gdy ją czytamy, a zwłaszcza gdy kaznodzieja ma ją omawiać, nieco żenująca. Bo to tak, jakbyśmy przez dziurkę od klucza kogoś podglądali. To jakoś tak niezręcznie o tym mówić. Ale nie nad zdarzeniem chcę się rozczulać i roztrząsać. Sytuacja, w jakiej znalazła się ta niewiasta, gdy ją przyprowadzono przed Jezusa Chrystusa, bardzo się skomplikowała i to dla obydwu stron. Dla niej i dla oskarżycieli. Bo oni ruszyli jak huragan. Przyprowadzili tę niewiastę do Jezusa i mówią: O, widzisz? A co Pan Jezus zrobił? Po pierwsze, nic. On tym samym zatrzymał cały impet oskarżycieli. On po prostu schyla się i pisze coś. Tak na marginesie, to jest jedyne miejsce, które mówi, że Jezus coś pisał. Szkoda, że na piasku, bo jakby nie napisał tego na piasku, już byśmy mieli relikwie. Ludzie by na pewno znaleźli napis, który wykonał Jezus. No, ale to było na piasku. Jeden ruch ręki i już nie było śladu. Ale milczenie Jezusa w tej sytuacji stało się bardzo nieznośne. I ci, którzy z takim impetem przyszli do Jezusa: Co sądzisz? Jak myślisz? Co trzeba zrobić? Zakon tak mówi. Ja bym ich zapytał: A gdzie jest ten facet? Bo zakon mówi, że jedno i drugie powinno być ukamienowane. A więc nie o kobietę chodziło tak naprawdę. I tu Jan powiada: oni chcieli Chrystusa uwikłać w pewien dylemat. Ale Jezus skierował cały ten impet, który był na zewnątrz jakby, na Jezusa, częściowo tylko na tę kobietę, tak naprawdę ten cały impet, który szedł na zewnątrz, Jezus zgarnął i wrzucił do wewnątrz. I to ich zaniepokoiło. Myślę, że Oskarżyciele musieli spojrzeć w siebie. Musieli spojrzeć na siebie. Nagle balon został zwinięty i trzeba spojrzeć na samego siebie. Gdy przychodzimy do Jezusa Chrystusa, to musimy być przygotowani na słuchanie. Musimy uciszyć się i pozwolić Bogu przemówić. I Jezus to zrobił. Nie odezwał się, pozwolił im na uspokojenie, na wyciszenie się. Bóg przez swoje milczenie potrafi głośno mówić. I dobrze jest usłyszeć, jak On mówi przez swoje milczenie. Potrafi przemówić w tej hałaśliwej gadaninie, jaka towarzyszy naszemu życiu. Życiu każdego człowieka jesteśmy otoczeni dźwiękami, które ciągle coś mają nam do przekazania, do powiedzenia. Ale milczenie Jezusa zmusza do wytężenia uwagi, do wsłuchania się, do spojrzenia, co to wszystko znaczy. Bo to milczenie powiedziało im, nie tylko legalizm i prawo są tu najważniejsze. Pisał na piasku w milczeniu. Ale to jest tylko część tej historii. Ludzie, którzy przyszli do Jezusa, mieli coś innego w zanadrzu. Oni próbowali złapać Jezusa w pułapkę takiego legalizmu prawnego. Bo jeśli opowie się za skazaniem tej niewiasty, wykroczy przeciw prawu rzymskiemu. Tylko prawo rzymskie i prokuratorzy rzymscy mieli prawo skazania kogoś na śmierć. Jeśli opowie się za prawem rzymskim, występuje przeciw prawu mojżeszowemu. Cokolwiek odpowie, jest złapany. Tak myśleli oskarżyciele. Mieli pecha, bo trafili na Jezusa. A On nie tylko, że jest interpretatorem prawa, On to prawo ustanowił, był Bogiem. Oni nie musieli Go pouczać. Oni nie musieli Mu powiedzieć, co On ma zrobić. Ten plan był bardzo przezroczysty. I kobieta była tylko pionkiem w ich grze. Naprawdę chcieli, kusząc go, by mieć powód do oskarżenia go, powiada Jan. Plan mógłby się powieść, gdyby to nie był Jezus. On odmówił postępowania według ich reguł. Próbowali wbić klin i spotkali, wydawało im się, równego sobie. Ale On nie był równy im. On był nad nimi. On był Bogiem. On był Panem. Oni Go nie mogli uwikłać. To On, Pan, Jezus Chrystus, wie, jak rozmawiać z nami. Jak rozwikłać problemy, z którymi wydaje się nam, że no, umiemy sobie już radzić. Tuśmy złapali Jezusa, tu żeśmy znaleźli niekonsekwencje, może w Jego wypowiedziach albo w Bożym Słowie, ale nam się często tylko wydaje, że my jesteśmy tacy sprytni. On wie, jak z nami rozmawiać. Po pierwsze, by ich wyciszyć, schylił się i pisał. Myślę, że to zwróciło nieco uwagę tych, którzy przyprowadzili niewiastę, ale i niewiasty. Co też tam on robi? To odwróciło na chwilę ich uwagę od oskarżonej. Ale ona mogła sobie myśleć, to jest koniec. Pewno pisze wyrok na mnie. Wszystko, co napisał na tym piasku, to wyrok skazujący. I może pomyślała sobie, tak oto moje życie wygląda. Nigdy już nie będzie poranków, nigdy słońce nie wzejdzie, pozostaje tylko ciemność. Moje życie dobiegło końca. Może czekała tylko, kiedy pierwszy kamień uderzy ją. Życie zapisane na piasku. Może ci, którzy korzystają z internetu, mieli okazję widzieć taką artystkę, która w piasku maluje obrazy. Błyskawicznie to wykonuje, za chwileczkę wszystko rozgarnie i następny obraz piękne tworzy z piasku takie wizerunki. Ale wszystko to jest piasek, można odmuchnąć i już nie ma obrazu. Tak wygląda często życie nasze. Budowane na piasku. Wystarczy dmuchnąć i wszystko się rozsypuje. Wydaje nam się, że to jest koniec, tragedia. Nie ma rozwiązania. Życie zapisane na piasku. Przyjdzie wiatr, zdmuchnie wszystko i nie ma przyszłości. Ale to były pozory tylko. Tak się tylko wydawało. Tak myślę, że mogła ta osoba myśleć, bo nie wiemy, co naprawdę myślała. Stała pokornie, czekając na wyrok. A Jezus pisał. Wiecie, ile już napisano różnych rozpraw, co Jezus pisał, co mógł pisać, co tam mogło być napisane? Powiem wam, po 30 latach badań, sprawdzania teologicznych rozważań, sprawdzania w różnych starodrukach, mam wam coś ważnego do powiedzenia. Teologiczną myśl odkryłem. Nic nie wiem, co Jezus napisał. To jest dobre odkrycie. Nikt nie wie, co Jezus napisał. Prawdopodobnie nie jest aż tak ważne, co Jezus napisał. Gdyby to było takie ważne, Jan był bardzo skrupulatny. Przekazałby nam. On wiele rzeczy napisał, których inni ewangeliści nie napisali. Gdyby to było ważne, on by napisał, co tam było napisane. Wiecie, był ktoś jeszcze, kto pisał palcem jakby po piasku. A gdy dokończył rozmowy z Mojżeszem na górze Synaj, dał mu dwie tablice świadectwa. Tablice kamienne zapisane palcem Bożym. Bóg umie pisać na skale, na piasku i ma czasami ważne rzeczy do przekazania. Bóg na Synaju swym palcem napisał przykazania i one nie straciły swej aktualności. I dlatego, gdy Jezus pisał, faryzeusze to dobrze zrozumieli. Oni wiedzieli, co to oznacza. Bóg pisał kiedyś na Synaju. Oni wiedzieli, ten Jezus to nie jest tylko człowiek zwykły. I on coś ma ważnego do przekazania. On nie był interpretatorem. On był dawcą prawa. A więc oczekiwali, Boże, jakieś nowe przykazanie. Kobieta z kolei mogła myśleć, tyle jest warte moje życie. Napisał, za chwilę to ręką zgarnie i koniec mojego życia. Nie wiem, czy znała ten werset psalmu, ale Boże Słowo powiada, dni człowieka są jak trawa. Tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. Myślała sobie, zapisałam życie na piasku. Wszystko stracone, przegrane życie. Czy Jezus może jej okazać miłosierdzie? Czy tak myślała? Nie wiemy. Podejrzewam, że nie. Nie oczekiwała miłosierdzia. Raczej oczekiwała wyroku. Czy to, co Jezus pisał i to, co powiedział, skłoniło tych oskarżycieli do odstąpienia od wykonania wyroku? Nie wiemy. Czy Jezus nie wiedział, kiedy tę niewiastę przyprowadzono, jakie jest jej życie? Wiedział. Kiedyś pewnemu faryzeuszowi wydawało się, że Jezus nic nie wie. Do jego domu został zaproszony Jezus, ale też przyszła niewiasta, która dokonała pewnej czynności, a on siedział i w sercu swoim myśli, gdyby on wiedział, kim ona jest, gdyby on wiedział, co to za grzesznica, to by nie pozwolił na to. Myślał, że Jezus stracił nagle pamięć wstecznie. Nie wie, co się dzieje. Dał tym dowód, że on nie dowierzał, że Jezus jest Bogiem. A wtedy Jezus powiada, wiesz co, mam ci coś do powiedzenia. On wiedział, kim ta niewiasta jest. Czasami ludzie myślą, że Bóg nie wie i nie wie nic o nas. Kiedy naród izraelski wędrował przez pustynię, im się wydawało, że Bóg się nimi zabawia, że Bóg nie wie, co robi. Kiedy ich przyprowadził do takiego zaułka, do ślepej uliczki, można powiedzieć, z tyłu wojsko Faraona, z przodu morze, nie ma gdzie uciec. I wtedy zaczęli buntować się. Mojżeszu, po coś ty nas wyprowadził? Ale Bóg uruchomił wiatr, aby na ich korzyść pracował. I czytamy, że przez całą noc wiał wiatr i przeszli na drugą stronę suchą nogą. Czy myślicie, że stracił kontrolę? Dlaczego ten wiatr akurat wtedy zaczął wiać, a nie dużo wcześniej? Czy Bóg nie wiedział, że wody w Mara są gorzkie i przyprowadził ich tam? Oni tam sami nie przyszli. Diabeł ich też tam nie przyprowadził. Bóg ich tam przyprowadził, a wody były gorzkie. Jestem ciekawy, kiedy Bóg zasadził to drzewo, które potem ułamali i wrzucali do tej wody. Bóg dużo wcześniej wiedział, że oni tam będą i przygotował to drzewo. A oni myśleli, że Bóg nic nie wie. On chciał ich nauczyć
by ufali Mu, by wierzyli. Czy gdy ich prowadził przez pustynię, to nie wiedział, że wody będzie brakować? Ciekawy jestem, mniej więcej to wiem kiedy. Przygotował ogromny zbiornik wodny przy Chorebie. I kiedy mieli już na pustyni wodę, to nie na jeden dzień, nie na tydzień. Starczyło jej na 38 lat. Czy Bóg nie wiedział? Wiedział, że tam będą i będą potrzebowali wody. I dużo wcześniej to przygotował. Bóg wiedział, że ta kobieta żyje niewłaściwym życiem. Faryzeusze nie musieli przybiec z nią do Niego, ale chciał im coś pokazać i jej. Bóg oczekuje, że będziemy Jemu ufać, że będziemy wierzyć. Jezus, gdy pisze na piasku, powiada: panowie, mam wam coś do powiedzenia. A ci, którzy od ciebie odstępują, powiada prorok Jeremiasz, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. I Jezus powiada: mam wam, panowie, coś do powiedzenia. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem. Jak myślisz, siostro, bracie, łatwo jest o coś kogoś posądzić? Zobaczmy pewną prezentację. Komentarz nie ja czytam, tylko komputer.
Młoda kobieta czekała na odlot samolotu w poczekalni na dużym lotnisku. Wiedziała, że będzie musiała czekać przez kilka godzin, dlatego kupiła sobie do czytania książkę. Kupiła również paczuszkę ciastek. Usiadła w wygodnym fotelu w poczekalni dla VIP-ów, aby odpocząć i poczytać w spokoju. Obok fotela, gdzie leżała paczuszka z ciasteczkami, usiadł mężczyzna, otworzył czasopismo i zaczął czytać. Kiedy kobieta wzięła z paczuszki ciasteczko, mężczyzna również wziął ciasteczko. Kobieta zdenerwowała się, ale nic nie powiedziała. Tylko sobie pomyślała: co za bezczelność. Chętnie bym mu przyłożyła za podbieranie moich ciastek. Gdy kobieta brała ciasteczko, mężczyzna również. Mocno ją to wzburzyło, ale nie chciała wywoływać sensacji. Kiedy w paczce zostało ostatnie ciasteczko, pomyślała sobie: ach, ciekawe, co ten bezczelny mężczyzna teraz zrobi? Mężczyzna wziął ciasteczko, podzielił je na połowę i dał jej jedną z połówek. Tego było za wiele. To ją rozwścieczyło zupełnie. W furii schowała swoją książkę, resztę rzeczy i wyszła. Kiedy zajęła swoje miejsce w samolocie, sięgnęła do swojej torebki, aby wyjąć okulary i ku swojemu zaskoczeniu paczuszka z ciastkami tkwiła w środku oryginalnie zamknięta i nietknięta. Poczuła się ogromnie zawstydzona. Zdała sobie sprawę, że była w błędzie, zapomniała, że paczka z ciastkami była cały czas w jej torebce. Mężczyzna podzielił się z nią swoimi ciastkami, bez złości i żalu. Podczas gdy ona była wściekła, myśląc, że to on podbiera jej ciastka, a teraz nie ma możliwości, aby się przed nim wytłumaczyć, ani żeby go przeprosić.
Łatwo jest kogoś oskarżyć o coś? Bardzo łatwo, prawda? Tak łatwo jest widzieć błędy u innych. I faryzeusze przyprowadzili kobietę, ale zapomnieli, że oni też mają i musieli odejść. A nie zaskoczyło to was, że on pozwolił rzucić kamieniem? On, Bóg, Jezus, pełen łaski, miłości, powiedział i dał zezwolenie: jeśli jesteście bez grzechu, proszę bardzo, rzucajcie kamieniami. To, myślę, zaskakujące, prawda? Ale musimy pamiętać też o czymś ważnym. W jakiej kulturze to zdanie zostało wypowiedziane? Dziś, gdybyśmy komuś powiedzieli: no jeśli jesteś bez grzechu, rzuć kamieniem, to byśmy się żachnęli i powiedzieli: no coś ty, przecież nie ma ludzi bez grzechu, nie ma ludzi sprawiedliwych, każdy jest grzeszny, nie żartuj. Ale dla tamtych czasów byli ludzie, którzy uważali się za sprawiedliwych, bezgrzesznych. Dla tamtych czasów ta wypowiedź ma zupełnie inne znaczenie. I Jezus im powiedział: wy również macie coś na swoim sumieniu. To zdanie zresztą, jeśli ktoś z was jest bez grzechu, stało się takim standardem sprawiedliwości w świecie. Ludzie w świecie nawet powiadają: jak jesteś bez grzechu, no to proszę bardzo, rzucaj pierwszy kamieniem. Zwłaszcza ci, którzy naprawdę są czemuś winni i się ich oskarża, a chcą tak się wybielić. No, jak taki jesteś sprawiedliwy, to rzuć pierwszy kamieniem we mnie. Ale Jezus nie tylko ma prawo, by osądzić tę kobietę, on też ma prawo osądzić oskarżycieli. Zrozumieli dokładnie, co im chciał przekazać. I oto pozostaje nędza i miłosierdzie. Wszyscy odeszli, pozostała tylko niewiasta. Augustyn powiedział: misericordia et miseria. Niedola i litość. Kobieta i Jezus. Kobieto, gdzie są ci, co cię oskarżali? Nikt cię nie potępił? Tak długo, jak udaje nam się ukrywać nasze grzechy, nasze wykroczenia, jesteśmy okej. Wszyscy mają nas za dobrych, prawda? Wierzymy, że możemy ukryć wszystko. Że możemy ukryć się przed Bogiem nawet. I że możemy ukryć nasze grzechy. Prawdopodobnie jest to rzecz, którą wykonujemy w życiu najlepiej. Najlepiej nam wychodzi ukrywanie grzechów przed sobą i przed innymi. I doprowadza to do tego, że często wierzymy, że ich tak naprawdę nie ma. Usprawiedliwiamy siebie i mówimy sobie: o, to nieprawda, ja nie jestem winien. To oni, to środowisko wywarło na mnie presję. To ci ludzie kłótliwi sprowokowali mnie. To ci niewdzięczni ludzie. To oni mnie drażnią. Oni są winni. Może rzadko z tym macie do czynienia, ale ja z tym mam do czynienia. Kiedy komuś powiem wprost: zrobiłeś źle, a ty taki jesteś święty, zaraz słyszę? A inni, a nie widzisz, co tamten robi? Ale ja z tobą rozmawiam, nie z tamtym. Ja? Tamci gorsze rzeczy robią. Już znajdujemy usprawiedliwienie. Próbujemy siebie usprawiedliwić. Ale myślę, że w końcu któregoś dnia będzie tak, że będziemy musieli stanąć przed Bogiem. Że któregoś dnia trzeba będzie ugiąć kolana. Trzeba będzie się pochylić przed tym, który jest prawem, sprawiedliwością i który jest miłością. Bo jeśli nie zrobimy tego, to, co zrobimy z Jezusem, który przychodzi do nas i powiada: mam ci coś do powiedzenia, oznaczać będzie, gdzie spędzimy naszą wieczność. Z Bogiem czy bez Boga? To, jak się zachowamy, gdy On mówi: mam ci coś do powiedzenia, oznacza, gdzie spędzisz swoją wieczność. Ci religijni ludzie, a faryzeusze zawsze są tacy sami, myśleli, że są sprawiedliwi. Oni widzieli tę niewiastę jako w porządku, dobrą, tylko martwą. Żywa była najgorszą z kobiet. Ale Jezus widział coś więcej. On widział grzech, on widział złe postępowanie, ale widział też to, kim ona może być, gdy otrzyma przebaczenie. Gdy otrzyma od Boga przebaczenie. To nie znaczy, że Jezus przyzwolił jej na to, by dalej żyła w taki sposób, jak żyła. Gdy spotykamy się z Chrystusem, to nie mamy już przyzwolenia na to, by żyć tak, jak żeśmy dotychczas żyli. Trzeba coś zrobić. Jeśli pozostajemy przy starym życiu, kara śmierci. Ale gdy Jezus jej powiedział: idź i więcej nie grzesz, to powiedział jej: nie potępiam ciebie, potępiam grzech. Idź i nie rób nigdy więcej tego. On był nazywany przyjacielem celników i grzeszników. Co nie oznacza, że dawał przyzwolenie grzechowi. Ale on miał wiele miłości i miłosierdzia. Okazał tej niewieście łaskę, przebaczenie. Bo on wiedział, kim ona może być w przyszłości. Jak jej życie się może potoczyć. Szkoda, że nie mamy informacji, co dalej. Ale myślę, że taka reakcja, takie zachowanie Jezusa wobec niej musiało sprawić, że zmieniło się wszystko. Że mogła być kimś, kto jest godnym noszenia imienia człowiek. Jezus specjalizuje się, można powiedzieć, w braniu zmarnowanego, zdegradowanego życia i przywrócenia tego życia do stanu przydatności. Jej życie zostało przywrócone do stanu, w cudzysłowie, używalności, w tym pozytywnym sensie. Choćby wasze grzechy, powiada prorok Izajasz, były jak szkarłat, jak śnieg zbieleją. Choćby były czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna. To jest Boże usprawiedliwienie, Boże przebaczenie. Ale jest tutaj jeszcze coś niesamowitego. Kobiety powinny się teraz dobrze poczuć. Kiedy Jezus do niej się zwrócił, to zwraca się słowem: kobieto, gdzie są twoi oskarżyciele? Ten zwrot jest tylko 3 razy w Nowym Testamencie użyty. 2-krotnie w stosunku do matki Jezusa, do Marii. Jezus powiada: kobieto. A 3 raz do tej niewiasty grzesznej powiada: kobieto. Dziś to nic nie znaczy prawdopodobnie dla nas. W tamtych czasach oznaczało to, że zwrócił się do niej: proszę pani. Nie powiedział: ty jakaś tam, ty grzesznico, ty taka i siaka. Ale powiedział jej: kobieto, proszę pani. On przywrócił jej godność bycia kobietą. On nie widział jej taką, jaka stała przed nim, ale on wiedział, że ona będzie godnie to miano kobiety nosić. Także emancypacja nie jest odkrywcza. Biblia jest odkrywcza. To Biblia powiada, jaką godność wszyscy mamy. On nie widział jej niegodziwej i bezbożnej. On ją przekształcił przez okazanie swojej miłości. Jezus powiedział: w twojej sprawie jest wszystko złe, ale podejmij walkę, podejmij wyzwanie do zmiany twojego życia. Więcej nie grzesz. Nie pisz życia na piasku. Życie nie musi pozostać takim jak dzisiaj. Ono może być inne, może być zmienione. Życie każdego z nas może być od dziś inne, gdy sobie uświadomimy to, że nasze próby ukrywania, robienia z siebie bardzo dobrych, takich okej, nie zawsze się udają. Bóg i tak wie, jacy naprawdę jesteśmy. On wie, co robimy, jak się zachowujemy i jak próbujemy to wszystko ukryć. Do czasu, aż się wyda. Gubernator Kentucky myślał, że jeden ze skazańców otrzymał zbyt wysoki wyrok i postanowił udzielić mu ułaskawienia. Wziął list ułaskawiający i udał się do więzienia. Ale postanowił, zanim powie temu człowiekowi, dlaczego tutaj jest, porozmawia z nim. I zadał mu pytanie: jeśli zostałbyś zwolniony, to co byś zrobił? A wtedy człowiek w swojej złości powiedział tak: poszedłbym i zastrzelił sędziego, który skazał mnie, prawnika, który zaskarżył mnie i świadków, którzy świadczyli przeciwko mnie. Gubernator nie odpowiedział ani słowa, odwrócił się, wyszedł i za bramą podarł akt ułaskawienia. Jezus nie wybacza tylko po to, by zostawić nas takimi, jacy jesteśmy. On chce, byśmy się zmienili. Ale jeśli człowiek się nie chce zmienić, wydaje sam na siebie wyrok. On nie musiał podejmować dyskusji z faryzeuszami. Jezus nie musiał z nimi dyskutować. Wystarczyło, że pokazał im, jacy są. Niewiasta podjęła decyzję, jaki wyrok na niej zaciąży. Albowiem grzech nad wami panować nie będzie, bo nie jesteście pod zakonem, lecz pod łaską. Być może, że życie kogoś z nas zostało rozbite, zrujnowane. Może szukamy usprawiedliwień dla siebie. Może wszystko chcielibyśmy, by było prawe, czyste, święte. I Jezus powiada: to przyjdź do mnie i powiedz mi o tym. Wypłacz mi się, tak mówiąc po ludzku, w rękaw. Powiedz mi o tym. Bo kiedy On umierał, kiedy On oddawał swoje życie, co dziś wspominaliśmy, to On marzył o mnie i o tobie. On marzył o twoim czystym, świętym życiu. On marzył o tym, aby ludzie byli usprawiedliwieni, aby ludzie byli święci i czyści, aby ich życie się zmieniło, aby nie tkwili w swoim grzechu, aby zobaczyli, że Bóg jest sprawiedliwy. Informacja płynąca z tej historii jest bardzo jasna i klarowna. Ci, którzy przychodzą do Jezusa, wychodzą z moralnej ciemności ku światłu, wychodzą ku życiu. Ta historia ewangeliczna nie ma zakończenia. Jak powiadam, chciałbym wiedzieć, co się dalej z tą niewiastą działo, jak przebiegało jej życie. Ta historia nie ma zakończenia. Nasze życie nie ma jeszcze zakończenia. Zakończenie każdy z nas musi napisać osobiście. I to, jakie będzie zakończenie, my zdecydujemy. Stajemy dziś przed Bogiem, dziękując za łaskę i miłosierdzie. Misericordia i miseria. My pewno jako miseria stajemy przed Bogiem i prosimy: Panie, przebacz. Panie, spraw, abym nie zakopywał zbyt głęboko i udawał, że udało mi się pogrzebać moje stare życie po swojemu. Niech On z tym się rozprawi. Niech On da nam perspektywę i nadzieję takiego Bożego, błogosławionego życia. Wierzę, że wszystko się zmieniło. Wierzę, że gdyśmy przyszli do Chrystusa, to się w naszym życiu zmieniło. W moim się wiele zmieniło i wiele się musi jeszcze zmienić. Dopóki chodzimy, dopóki żyjemy, będą zmiany, jeśli pozwolimy, aby Boża światłość wchodziła w to życie, które my prowadzimy. Nieco lepsze czasami, bywają dni gorsze. Masz do kogo przyjść i o tym powiedzieć. I powiem wam, na co jestem bardzo ostatnio cięty, to wiecie już. Nie chodźcie do doradców, nie chodźcie do psychoanalityków, do mądrali. Idźcie do Bożego Słowa. I ono wam powie, jak żyć. Czytajcie to Słowo, a Bóg odpowie. Nie zadawaj pytań, a co ja mam zrobić? Tu jest wszystko napisane, tylko uważnie czytaj. I Bóg ci odpowie, co z twoim życiem zrobić. Jak postąpić, jak się zachować, jaką decyzję podjąć. Życiową decyzję zwłaszcza. Bóg ma odpowiedzi. To nie jest tak, że zostawił nas i zapomniał. On może już dawno zasadził to drzewo, które ma twoją gorzką wodę uzdrowić. I nawet nie zauważyłeś, jak ono rośnie, jak próbowali niektórzy je złamać, jak próbowali niektórzy je zniszczyć, a on je ochraniał. Powiedział, ponieważ ten biedny pielgrzym któregoś dnia przyjdzie tu i będzie potrzebował uzdrowienia i musi uwierzyć, że to ja daję uzdrowienie, że krzyż, Golgota jest uzdrowieniem, jest przebaczeniem, jest nowym życiem. Za to dziś Bogu dziękujemy. A jak potrzebujesz Boga i potrzebujesz Jego zmian, powiedz to Bogu. Bóg wie, co wymaga wyznania i co wymaga naprawienia. Przyjdź i powiedz to Jemu. To niech będzie spowiedź przed Nim, a nie przed nami. Ludzie, wiecie, lubią słyszeć o cudzych grzechach. Ach, jak ręce zacierają, jak to dobrze. No, nie udało mu się, ale mnie udało się zakopać na 10 centymetrów. Będzie mieć pecha, jak przyjdzie hodowca trzody chlewnej, a one rozryją to jego miejsce, gdzie pochował swoje grzeszki. I co wtedy? Stańmy przed Bogiem i oddajmy Mu chwałę, a też w pokorze powiedzmy, Panie, ciągle potrzebujemy Ciebie, byśmy tak łatwo innych nie oskarżali, zapominając o sobie.